To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
To jest radio RMF24. U nas jeszcze więcej informacji także ze świata nauki. Co tydzień w wykładzie otwartym próbujemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a pomagają nam w tym ludzie nauki właśnie, specjaliści w swoich dziedzinach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego Michała Żmichorskiego, profesora i dyrektora Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Czy pan profesor lubi taką mroźną i śnieżną zimę?
No tak. Taka mroźna, śnieżna zima ma swoje uroki, szczególnie tutaj w Białowieży, więc jak najbardziej. Dziwnie się trochę czuję tutaj w lesie, jeżeli jest styczeń albo luty i mamy plus 5 czy plus 7.
No właśnie. Czy ta zima w tym roku jest taka, jakiej życzyłby sobie przyrodnik, prawda? Chyba nie.
No, jest na pewno nietypowa. Teraz aktualnie jest dosyć chłodno. W ciągu ostatnich dni temperatura spadła. Mamy nawet niezłe mrozy nad ranem w Białowieży. Natomiast no, ostatnie dwa miesiące no, to takie rozczarowanie, jeżeli chodzi o zimę, no bo to bardziej taka jesień i to nawet niezbyt późna, a nieprawdziwa zima, więc no, zupełnie warunki jak na to miejsce, jak na tę szerokość geograficzną w Europie, no takie niespotykane. Dziwne, trudne do zrozumienia zwierzęta, cała przyroda jakoś się próbuje do nich dostosować.
Pamięta pan w ogóle taką zimę, czy podobną do tej?
Tak, nawet w sumie podobną do tej, do takiej ciepłej.
Tak.
No to ostatnie zimy są w zasadzie dosyć podobne do tej, którą mamy obecnie. Te ostatnie zimy były raczej ciepłe, śniegu nie było dużo, był raczej krótko. Pokrywa śnieżna nie była zbyt głęboka, więc no, te zimy są ostatnio dosyć słabe. I kilka lat temu mieliśmy rzeczywiście taką konkretną zimę. Tutaj śniegu nam bardzo dużo napadało, zasypało nasz instytut. No ale to było wyjątkowo. No, ostatnie lata są raczej ciepłe, jeżeli chodzi o zimę.
Czyli jak pan obserwuje te zmiany, które zachodzą w ostatnich latach w Puszczy Białowieskiej, to jest raczej taki stały trend, że te zimy są coraz cieplejsze, coraz mniej śniegu, coraz mniej mrozu?
Generalnie tak, nie tylko w samej Puszczy Białowieskiej, ale w ogóle w Polsce zimy są coraz cieplejsze, więc to jest zjawisko takie ogólnoświatowe wręcz, nie tylko lokalne, ale od kiedy tutaj pracuję w instytucie i no to rzeczywiście te zimy są dosyć ciepłe. Ja no nie pamiętam zim lat, nie wiem, 60. czy 70., kiedy one były istotnie chłodniejsze, więc z własnego doświadczenia nie mam takiego porównania, natomiast patrząc na dane, długoterminowe dane meteorologiczne, no widzimy, że klimat, w tym surowość zimy, zmienia się bardzo wyraźnie na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Robi się coraz cieplej, brakuje śniegu, a czy ta temperatura to jest, ona jest na granicy, żeby pozwolić na odpoczynek roślinom i zwierzętom, czy to już jest za ciepło?
No, zależy o jakich gatunkach mówimy, bo tutaj trudno tak generalizować. Różne grupy organizmów różnie reagują na taką temperaturę i różnej temperatury potrzebują w ciągu zimy. Są zwierzęta, którym taka wysoka temperatura no, może się podobać. One na pewno skorzystają z tego w takiej skali ewolucyjnej na pewno. No, są to na przykład ptaki, które podejmują próbę zimowania w Białowieży. No i dotychczas takie próby kończyły się niezbyt dobrze dla tych osobników, które postanowiły zaryzykować i spędzić zimę nie odlatując na południe, a teraz jak śniegu nie ma, mrozu w zasadzie też, no to takie osobniki, które takie ryzykanckie powiedzmy, one okazuje się, że to jest świetna decyzja, one nie muszą inwestować w wędrówkę na południe, nie muszą potem inwestować w wiosenną wędrówkę z zimowisk z powrotem na lęgowiska.
Same oszczędności.
Mamy oszczędności czasowe, mamy oszczędności energetyczne. Możemy przeznaczyć ten czas i zasoby na przykład na to, żeby się rozmnażać i takie osobniki mogą zostawiać potomstwo, które również może się w podobny sposób zachowywać w przyszłości. No i w ten sposób ewolucyjnie zmieniają nam się te populacje, zmieniają nam się zachowania zwierząt, więc no jest to te zmiany pogodowe czy klimatyczne no nie pozostają bez wpływu na między innymi właśnie na gatunki zwierząt.
A ci ryzykanci, to jakie to ptaki?
No to tak, no można na przykład zaproponować tutaj kosa, który dosyć regularnie teraz zimuje. Rudziki zaczynają zimować. Niedawno cały czas tutaj widujemy zięby w sezonie zimowym w Białowieży, więc nawet ostatnio widziałem dosyć niesamowity widok w grudniu czajki, które tutaj się kręciły po okolicy. No coś, co jest zupełnie niespotykane jeszcze kilkadziesiąt lat temu, no dzisiaj staje się naszą nową rzeczywistością. Więc ta puszcza i cała okolica no, wygląda trochę inaczej i tutaj te zespoły zwierząt też się zmieniają właśnie wraz z ociepleniem się klimatu. Z drugiej strony być może gatunki, które u nas spędzały zimę, które przylatywały z dalekiej północy, może też z tej dalekiej północy już nie muszą lecieć aż do Polski, może będą zimowały gdzieś tam na Litwie czy w Białorusi, więc to jest, te zmiany są dosyć skomplikowane, ale ewidentnie no, obserwujemy duże różnice, jeżeli chodzi o zachowania zwierząt zimą.
No ale przy okazji to nic tylko brać aparat, panie profesorze, i ruszać w Puszczę Białowieską na polowanie.
No tak, chociaż z drugiej strony, jak jest taki śnieg i jest biało w puszczy, to z tym polowaniem takim bezkrwawym bywa łatwiej. Jak mamy jakieś miejsca, gdzie na przykład zwierzęta się gromadzą zimą, ponieważ jest im łatwiej przetrwać warunki zimowe w takich miejscach, to mogą być jakieś na przykład na terenach podmokłych, rzekach, jeziorach, to mogą być jakieś miejsca, które nie zamarzają zimą i tam się wtedy agregują wszystkie ptaki. Tam łatwo je na przykład fotografować, a obecnie, jeżeli w ogóle zbiorniki wodne są niezamarznięte, no to takich agregacji możemy nie obserwować, więc jeżeli chodzi o taką perspektywę fotografa, który tutaj stara się coś ciekawego sfotografować, to wcale nie ciepła zima, wcale nie oznacza, że będzie łatwiej, będzie inaczej.
To co się panu profesorowi udało ostatnio sfotografować? Jaki okaz nietypowy?
Ostatnio chodziłem długo po lesie i nic nie zobaczyłem niestety. No, samo przebywanie jest bardzo, bardzo fajne w puszczy, ale podczas mojego ostatniego wyjścia niestety nic. Wcześniej trafiłem na stado żubrów. Żubry teraz w ogóle ciekawe dosyć. Siedzą w lesie w takich niedużych grupach, jedzą żołędzie, nie wychodzą na tereny otwarte, Nie wszystkie żubry się agregują, gromadzą koło miejsc do karmiania w puszczy. Wcześniej robiliśmy takie badania tutaj w instytucie, pokazujące, że wraz ze spadkiem temperatury i ze zwiększaniem się pokrywy śnieżnej, żubry wszystkie gromadzą się w miejscach, gdzie mają dostarczany pokarm. Natomiast jak się robi cieplej, to one z kolei z tych miejsc już nie muszą korzystać, mają inne źródła pokarmu i się rozchodzą po całej puszczy. Więc jesteśmy chyba teraz cały czas jeszcze w tym drugim stadium, kiedy w zasadzie żubry są w całej puszczy. No i takie stado udało mi się ostatnio dosyć blisko podejść do niego, więc zrobiłem trochę zdjęć.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24.
Jak zawsze w niedzielne popołudnie, wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami cały czas na łączach pan profesor Michał Żmichorski, profesor i dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. I właśnie do tej Białowieży teraz wracamy. No właśnie, panie profesorze, czy przyroda potrzebuje mrozu?
No, przyroda potrzebuje mrozu w tym sensie, że gatunki zwierząt, roślin, całe ekosystemy, one wyewoluowały w określonych warunkach klimatycznych. One są dostosowane do tego, że jest mróz, że zimą jest śnieg, że jest zimno i budowa ich ciała, behawior, użytkowanie przestrzeni, wszystko jest podporządkowane tym warunkom, w których w cudzysłowie wytwarzały się, czy powstawały, ewoluowały te konkretne gatunki. Jeżeli te warunki się zmieniają, a szczególnie w sytuacji, kiedy te warunki zmieniają się bardzo szybko, to okazuje się, że te adaptacje, te cechy budowy ciała tych zwierząt, które były bardzo korzystne jeszcze 500-1000 lat temu, kiedy rzeczywiście zimy były tutaj potężne, było dużo śniegu, dzisiaj mogą być no, bezużyteczne, w ogóle niepotrzebne, a wręcz może się tak zdarzyć, że mogą być no, wręcz szkodliwe i zmniejszające szanse przeżycia tych zwierząt. No, takim przykładem spektakularnym jest zmiana futra z letniego na zimowe w przypadku na przykład łasicy. To jest zwierzę, które ma dużo wrogów, bo to jest bardzo mały ssak drapieżny, ale bardzo nieduży, więc wiele ptaków drapieżnych na przykład na niego poluje, albo sów, czy ssaków drapieżnych, więc łasica no, stara się być niewidoczna. I zimą łasice są kompletnie białe. Natomiast jeżeli nie ma śniegu, no to taka biała łasica, która jest po prostu zupełnie bardzo trudno ją zobaczyć na śniegu.
Jest idealnym celem teraz.
Idealnie z kilkudziesięciu metrów ją widać, jak się przemieszcza po dnie lasu. Więc coś, co kiedyś było taką zaletą, dzisiaj staje się przekleństwem. No bo te zmiany w ubarwieniu na przykład łasic czy innych gatunków nie nadążają, nie są, one są przekazywane genetycznie, więc z kolejnego pokolenia na kolejne mają szansę się utrwalać, ale to po prostu potrzeba na to czasu. A te zmiany środowiskowe, ocieplanie się klimatu następuje bardzo szybko w skali ewolucyjnej. My jako ludzie no, niekoniecznie to tak dostrzegamy, chociaż nawet my mówimy, że te zimy dzisiejsze są to nie to co kiedyś, ale na przestrzeni kilkuset lat no, widać na wykresach te zmiany klimatyczne bardzo wyraźnie i to jest bardzo, bardzo szybki proces i on no, niestety mocno wpływa na zwierzęta również.
A które gatunki szczególnie potrzebują przemrożenia, panie profesorze?
Trudno mi powiedzieć, czy wskazać jakieś konkretne gatunki, które potrzebują przemrożenia. No, wydaje się, że... Wolałbym może tak nie wymieniać konkretnych gatunków, bo to też zależy jeszcze w jakich warunkach i też od wilgotności zależy, ale te niskie temperatury no, są czymś tutaj naturalnym i no, wszystkie gatunki są do nich przystosowane. No, gatunki hibernujące też one obniżają temperaturę ciała bardzo znacznie. Natomiast jeżeli temperatura otoczenia jest bardzo wysoka, no to, one, to obniżanie temperatury ciała staje się też problematyczne. Więc te gatunki, które nie są aktywne zimą, wiele ssaków nie jest aktywnych zimą, jak na przykład nietoperze, no one w takim podwyższonej temperaturze...
No pamiętamy na przykład na zachodzie kraju prawie 18 stopni było w styczniu.
No właśnie, to jest zupełnie coś zupełnie nienormalnego, więc to jest, to może być bardzo... Nawet my tych procesów no, nie do końca jesteśmy w stanie je dobrze wskazać już teraz, bo proszę zwrócić uwagę, że to są takie zjawiska dosyć skomplikowane, to znaczy to nie jest tylko interakcja między danym gatunkiem a temperaturą, ale być może jest tak, że ta temperatura powoduje, że nie wiem, drapieżniki stają się bardziej aktywne, więc może nie bezpośrednio wpływać na populację ofiar tych drapieżników. Jest więcej drapieżników, są aktywne, nie odlatują, więc te drapieżniki, które dzięki wysokiej temperaturze, na przykład jest ich tutaj więcej, mogą wpływać bezpośrednio na ofiary. Więc takie złożone systemy w ekologii no, są czymś naturalnym, ale bardzo trudno je śledzić, no, bo trzeba wtedy mierzyć liczebność, występowanie wielu gatunków równocześnie.
I globalnie to śledzić, tak?
I też globalnie, dokładnie, bo tutaj to, co mamy dzisiaj w Puszczy Białowieskiej u nas, no to są w znacznej mierze na przykład ptaki, które przyleciały do nas zimować z Finlandii czy północnej Rosji, więc tutaj wszystko jest ze sobą połączone i te zależności są bardzo, bardzo złożone.
Panie profesorze, a czy zima i niskie temperatury to jest ważny czynnik wpływający na proces kiełkowania niektórych nasion?
No tak, oczywiście, to też jest w naturalnym cyklu tych na przykład niektórych gatunków drzew, no ta niska temperatura jest też warunkiem niezbędnym do tego, żeby prawidłowo przeprowadzić cały cykl rozwojowy tych roślin. Więc tutaj no jak najbardziej. Trudno powiedzieć znowu, jak to będzie oddziaływać. No widzimy, że niektóre gatunki drzew w puszczy się, wydaje się, że się wycofują z Puszczy Białowieskiej. No ta,
które?
Niekoniecznie musi tutaj wpływać bezpośrednio temperatura, ale proszę pamiętać, że za temperaturą też idą zmiany, jeżeli chodzi o wilgotność siedlisk, bo wyższa temperatura zimą na przykład oznacza mniejszą akumulację śniegu, a więc mniejsze wezbrania, podtopienia, mniejszą wilgotność wiosną i bardziej głębokie, dotkliwe susze w sezonie letnim. Więc to wszystko razem może powodować, że niektóre gatunki drzew, takie no, bardziej typowe dla północnej Europy, tutaj w Puszczy Białowieskiej no, mają przyszłość bardzo wątpliwą i stojącą pod znakiem zapytania. No, takim gatunkiem jest na przykład świerk. Widzieliśmy spektakularną, kilka lat temu spektakularną gradację kornika drukarza. Tutaj no, bardzo, bardzo takie przyrodniczo szkodliwe były podjęte działania dotyczące wycinek tych świerków i walki z kornikiem zupełnie z perspektywy przyrodniczej to zupełny absurd i taka szkoda duża przyrodnicza.
Natomiast a jak to teraz bardzo wygląda z tym kornikiem?
Teraz wygląda to bardzo, bardzo dobrze, powiedziałbym, bo w ogromnej większości tych miejsc, gdzie kornik zabił świerki, mamy tam teraz nowy las. On jest oczywiście młody, natomiast no, puszcza się zregenerowała zgodnie z oczekiwaniami przyrodników, naukowców. W tych miejscach rośnie bardzo wiele różnych gatunków drzew, niekoniecznie świerków, więc właśnie mamy trochę takie zastępowanie tych świerków, takich bardziej borealnych, przez gatunki no, na ogół liściaste, związane niekoniecznie z takim surowym klimatem, jak lipy, graby, klony, dęby. Więc ten las się w naturalny sposób zmienia właśnie w odpowiedzi na zmiany klimatu. To są te zmiany, które my obserwujemy. Aczkolwiek świerków też to jest coś, co nas zaskakuje, bo młodych świerków też jest całkiem dużo w puszczy. Więc, ale być może to są jakieś genotypy, czy powiedzmy takie no, odmiany tych świerków, które są w jakiś inny sposób dostosowane już do tego cieplejszego klimatu. Tego oczywiście nie wiemy, natomiast no, mechanizmy ewolucji kierują, że takie procesy mogą właśnie w puszczy zachodzić.
Panie profesorze, krąży takie przekonanie, że jeżeli mamy mroźną, surową zimę, to później w ciągu roku będziemy mieć mniejszy problem choćby z komarami. To prawda czy mit?
Nie wiem, nie znam takich empirycznych korelacji, które rzeczywiście by to potwierdzały. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o komary, to tutaj głównie limitującym czynnikiem jest dostępność wody, bo to są zwierzęta, które znaczną część swojego cyklu życiowego przeprowadzają po prostu w wodzie, też tutaj w takich właśnie zastoiskach puszczy, więc tutaj bym widział na pewno taką zależność, że jeżeli ta zima będzie tak jak teraz jest zima bardzo sucha, jest szalenie sucha zima, to jest w ogóle takie bardzo dziwne, tej wody w puszczy nie ma. No, chodzę tutaj po lesie i niestety trzeszczące liście płoszą zwierzęta, które próbuję fotografować. Jest to dosyć niespotykane jak na tą porę roku, która charakteryzuje się raczej dosyć dużym uwilgotnieniem, przynajmniej tutaj ściółki. Więc ta zima jest sucha, no jeżeli zima jest sucha i nie będziemy mieć zastoisk potem ze stojącą wodą.
Nie będzie komarów.
To nie będzie komarów, więc no nie wiem akurat, czy to z naszej perspektywy takich może turystów, którzy tutaj do puszczy przyjadą na parę dni, no to na pewno nie są fanami komarów, więc może to lepiej, ale
nie znam strony, takich.
No, natomiast jeżeli chodzi o cały ekosystem, no to komary w ogóle, owady w ogóle bezkręgowce, no to jest jednak bardzo istotny tutaj element tych sieci troficznych. Więc jeżeli nie będzie owadów, no to nie będziemy się zbyt długo cieszyć tym stanem rzeczy, ponieważ owady to jest też zapylanie roślin. Owady to jest też pokarm dla wielu innych gatunków zwierząt czy grup organizmów, więc przestrzegałbym przed taką nadmiernie optymistycznym spojrzeniem na ten brak wody i brak komarów.
Ile było śniegu, panie profesorze, tej zimy?
Dotychczas bardzo niedużo. Teraz mamy tak naprawdę też bardzo niedużo śniegu. To jest kilka centymetrów. Grudzień, styczeń w zasadzie były zupełnie bezśnieżne. Nie obserwowaliśmy śniegu tutaj. Teraz trochę śniegu leży, ale to też w wielu miejscach prześwituje trawa, więc ten śnieg jest bardzo, bardzo płytko zalega. No to też jest dla zwierząt, które są związane jakoś ze śniegiem, to też jest problem. No, jeżeli chodzi o kręgowce, no to niektóre gryzonie tak w cudzysłowie są zadowolone z pokrywy śnieżnej, ponieważ ona zabezpiecza je przed drapieżnikami, ale też zabezpiecza je przed mrozem. Jeżeli mamy duży mróz, a brak pokrywy śnieżnej, to gleba bardzo głęboko przymarza. Więc taka kołdra z tego śniegu jest z perspektywy tych zwierząt pozytywna. No, są niektóre zwierzęta, które się zagrzebują w śniegu na noc na przykład, też korzystając z tej takiej izolacji, jaką daje śnieg przed dużym mrozem, więc jeżeli tego śniegu nie ma, no to tutaj one też mogą odczuwać jakieś problemy.
A jakie to zwierzęta, które się zakopują tak w śniegu?
Na przykład kuraki leśne, głuszec ciecław, których tutaj w puszczy już niestety nie mamy, bo wymarły, ale w puszczy białoruskiej części puszczy jeszcze są. Natomiast w polskiej części puszczy to są na przykład jeżątki. Jest ich na szczęście jeszcze tutaj sporo, więc to jest taka grupa ptaków, które są związane z lasami tej części Europy. No, te dwa pierwsze, o których wspomniałem, głuszec ciecław, no to jest drastyczne załamanie liczebności w całej Polsce przez ostatnie dziesięciolecia. Bardzo możliwe, że tutaj te zmiany klimatu, a szczególnie wysychanie znacznych części lasu, no, odgrywa dużą rolę w takim regresie liczebności tych zwierząt. Natomiast też trzeba, może warto też powiedzieć, że to jest nie tylko zmiany klimatu, ale też aktywne odwadnianie, osuszanie, drenowanie, meliorowanie lasów też niestety cały czas ma miejsce w Polsce, zresztą nie tylko lasów. Więc to jest też ogromny, ogromny problem. No, wydaje się, że my ciągle, tutaj my, mówię jako ludzie, jako zarządcy gruntów, jako osoby decydujące o zarządzaniu w ogóle środowiskiem przyrodniczym, no my niestety mamy ciągle, tak się zachowujemy, jakby ten stan naszej wiedzy o klimacie bazował na tym, co wiedzieliśmy w latach 50. czy 70., że tutaj musimy uproduktywniać jakieś grunty, że jest zabagnienie terenu, że to jest problem, więc cały czas na przykład jest ta walka z wodą, której tutaj niestety ze ściśniętym sercem się przyglądam w Puszczy Białowieskiej. Podczas gdy jak gdyby jesteśmy klimatycznie w sytuacji, w której powinniśmy się zachować dokładnie odwrotnie. Powinniśmy gromadzić zasoby wodne, zachowywać, gromadzić, tak, retencjonować wodę. Powinniśmy natychmiast zlikwidować tyle rowów melioracyjnych, ile się da. Na tych, na które muszą funkcjonować, powinniśmy wybudować zastawki, żeby ta woda nam nie uciekała. Natomiast no, dzieje się dokładnie odwrotnie. Niestety za miesiąc, za dwa miesiące będziemy w puszczy obserwować. Ja będę wrzucał zdjęcia na media społecznościowe. Można mnie trzymać za słowo, gdzie będzie widać, jak rowami melioracyjnymi odpływa woda z Puszczy Białowieskiej. I taka jest sytuacja w zasadzie w całej Polsce. Wszędzie mamy te rowy i po prostu nie dosyć, że klimat nam nie sprzyja, że mamy tą suszę, mamy mało śniegu, mamy duże parowanie, mamy wysokie temperatury latem, no to dodatkowo jeszcze sami wspomagamy ten niekorzystny proces poprzez właśnie takie działania jak tutaj w Puszczy Białowieskiej.
To co jeszcze jest takim wielkim problemem, panie profesorze, w Puszczy Białowieskiej, oprócz wody?
No na pewno mamy zapory na granicy. Od kilku lat mamy zaporę, która dzieli puszczę na część polską, białoruską. Z perspektywy niektórych gatunków zwierząt, które nie potrafią latać i są na tyle duże, że nie potrafią między sztachetami tej zapory się przecisnąć. No jest to ekologicznie bardzo poważna bariera, przeszkoda do ich przemieszczania się, więc to jest problem z perspektywy puszczy. Natomiast no puszcza jest w ogóle takim kapitalnym ekosystemem, który ma niesamowitą zdolność leczenia ran, że tak powiem, we własnym zakresie. Tutaj mieliśmy w
17 roku... Kornik
drukarz. Kornik drukarz, ale kornik drukarz w ogóle nie jest problemem. Tak, on zmienia ekosystem, natomiast problemem jest to, co się po korniku wydarzyło, czyli wejście z harwesterami i wycięcie 200 tysięcy drzew w Puszczy Białowieskiej. Niestety to miało miejsce.
Łapaliśmy się za głowę.
Łapaliśmy się wszyscy za głowę, a tutaj harwestery wycinały kilkaset drzew dziennie, więc to niestety miało miejsce. Ale no w tych miejscach, które tutaj ja no kilka razy w tygodniu odwiedzam, Mamy obecnie nowy las. Puszcza się regeneruje. Tutaj jest naprawdę ogromna podaż nasion, drzew, więc każda luka, taka miejsce, gdzie drzew chwilowo nie ma, już obojętne, czy to kornik zabił, czy bóbr, czy wyciął to harwester, od razu takie miejsce jest zarasta nowymi drzewami, które startują w wyścigu do światła i to jest coś świetnego naprawdę, że ten ekosystem jest aż tak żywotny, aż tak szybko, łatwo i się regeneruje. Więc to jest, więc mając na uwadze tę cechę tego ekosystemu, no ja jestem raczej spokojny o Puszczę Białowieską tak naprawdę. No mamy suszę, mamy mur, mamy jeszcze jakąś tutaj antropopresję, mamy gatunki inwazyjne. Trochę tych problemów jest, ale
jakie to są te gatunki inwazyjne, panie profesorze?
No, na przykład mamy od kilku miesięcy obserwujemy na przykład szopa pracza, nagrywa się na fotopułapki. To jest gatunek, który tutaj nie powinien w ogóle w tej części świata występować.
Natomiast skąd on się tam wziął?
No, wziął się prawdopodobnie, jest obecnie w Polsce taka ekspansja tego gatunku z kierunku zachodniego na wschód. Z drugiej strony jest od dawna już, od kilkudziesięciu lat, jest jenot, też gatunek, który jest raczej charakterystyczny dla dalekiej Azji, Dalekiego Wschodu, a niekoniecznie dla tego regionu świata. Mamy norkę amerykańską, mamy dużo gatunków roślin, na błocie kanadyjskie, mamy w Puszczy Białowieskiej, mamy klon jesionolistny, więc tych gatunków jest sporo. No niestety, no to one są celowo bądź przypadkowo tutaj zawlekane do puszczy i się wysiewają czy rozmnażają i zakładają coraz trwalsze populacje, więc to jest na pewno istotne zagrożenie, no bo to są, znowu, ten ekosystem powstawał, ewoluował i gatunki w nim funkcjonujące w oparciu o określony jakby spis gatunków. Nagle dokładamy, my ludzie, inne gatunki do tego zespołu, które zaczynają się tutaj, tak w cudzysłowie, no, rozpychać w ekosystemie, jakąś tam niszę swoją budują, czy potrafią wywalczyć, mogą też bardzo...
Puszcza się obroni przed tymi gatunkami, czy trzeba jej pomóc?
Puszcza się generalnie obroni, no. Tutaj puszcza się broni sama, natomiast ingerencja ludzka na ogół wręcz wprowadza te gatunki, bo te gatunki roślin inwazyjne, one bardzo chętnie pojawiają się w miejscach, na których była prowadzona wycinka. Gatunki roślin pojawiają się bardzo chętnie w miejscach, gdzie mamy różnego rodzaju zapory, płot na granicy, czy zasieki z drutu żyletkowego i tak dalej. W tych miejscach nagle pojawia się nam bardzo dużo gatunków inwazyjnych, więc takim przepisem uniwersalnym, generalnym na ograniczenie liczby gatunków inwazyjnych w puszczy jest ograniczenie tutaj takiej ingerencji ze strony człowieka. Oczywiście turystycznie puszcza powinna być odwiedzana, bo naprawdę warto ten ekosystem zobaczyć. Bardzo każdego namawiam, żeby przyjechać do Białowieży. Białowieża jest bezpieczna, jest tutaj naprawdę fajne zaplecze takie turystyczne, gastronomiczne, więc to na pewno taki ruch turystyczny nie stanowi większego problemu. Natomiast no, jeżeli tutaj próbujemy już przy pomocy harwestera jakoś regulować ten las, no to uruchamiamy różne procesy niekorzystne właśnie w postaci takich obecności gatunków inwazyjnych.
I ma to ogromne znaczenie dla roślin i o tym właśnie mówimy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24, jak zawsze w niedzielne popołudnie.
To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24.
To Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji i również wykład otwarty o tej godzinie w niedzielę. Jesteśmy z wami umówieni. Dzisiaj z nami na łączach w Białowieży doktor habilitowany Michał Żmichorski, profesor i dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, do której ponownie z wielką przyjemnością wracamy. Panie profesorze, wróćmy jeszcze do tych dużych ssaków. Czy one też potrzebują mrozu?
Trudno powiedzieć. Z jednej strony duże ssaki no na pewno mają problem, jeżeli mamy bardzo na przykład dużą pokrywę śnieżną. Szczególnie jest to problematyczne w przypadku dzików, ale też większych, albo inaczej, ssaków o wyższych nogach, o dłuższych nogach. To ogranicza ich sposób użytkowania przestrzeni. Głęboki śnieg jest bardzo ciężki do poruszania się, więc tutaj przemieszczanie się tych zwierząt w puszczy jest problematyczne, jeżeli mamy na przykład dużą pokrywę śnieżną. Natomiast z drugiej strony jest takie zjawisko, które obserwujemy dotychczas głównie z Ameryki Północnej i z Kanady, że brak mrozu i coraz łagodniejsze zimy powodują coraz większe narażenie tych dużych ssaków na pasożyty, na przykład na kleszcze. W Kanadzie zdaje się, że to już są, nawet mają taką swoją nazwę, to jest jakiś ghost moose, czy coś w tym stylu, takie nawet no, wprost tłumaczone zwierzęta, duchy, które mają na sobie tyle kleszczy, że po prostu te kleszcze żywcem te ssaki kopytne po prostu zabijają, wypijając krew z nich. W ekstremalnych przypadkach to może być kilkadziesiąt tysięcy kleszczy na jednym osobniku, na jednym zwierzęciu.
Niewyobrażalne.
Więc jest to no straszna taka śmierć z wycieńczenia, po prostu te bezkręgowce tutaj są dla tych na przykład właśnie kanadyjskich łosi, stają się dużym problemem.
Próbuje się z tym jakoś walczyć? Czy tylko się obserwuje? Próbuje się z tym jakoś walczyć, czy tylko się obserwuje?
To żadna tutaj walka no, nie ma sensu większego. No, tutaj raczej należy liczyć na jakieś procesy ewolucyjne, na jakąś adaptację tych łosi, na zmianę zasięgu tych łosi. No i niestety można liczyć się z tym, że w niektórych miejscach no, ta populacja nie będzie mogła funkcjonować, ponieważ ta presja ze strony pasożytów będzie zbyt duża.
Czyli ten mróz i śnieg może być taką barierą, która chroni nasz las przed takimi właśnie kleszczami na przykład?
Jak najbardziej, oczywiście. No, my tutaj mówimy o kleszczach, ale no, w Puszczy Białowieskiej mamy też gatunki, które może nie są takie problematyczne, ale mamy w cudzysłowie inwazję gatunków z południa, które nie są gatunkami obcymi. One tutaj pojawiają się w wyniku naturalnego rozszerzania się w kierunku północnym ich zasięgów. Możemy tutaj podać przykład modliszki, której no, jeszcze niedawno w Białowieży nie było, a teraz regularnie późnym latem chodzą nam po instytucie w Białowieży modliszki i obserwujemy te zwierzaki. No, są bardzo fajne, ale to jest też ewidentnie znak zmian klimatu. Więc czy ostatnio zaobserwowaliśmy w puszczy również szakale, które z Europy Południowej rozszerzając bardzo, bardzo szybko, rozszerzając zasięg w Europie, no dotarły również do nas, więc no znowu to są zmiany.
To co robić, jak się takiego szakala zobaczy w Puszczy Białowieskiej?
W pierwszej kolejności zdjęcia, bo to jest bardzo ciekawe zwierzę i takie no, nadal rzadkie w Polsce, mimo że minister Szyszko wprowadził tutaj limit od razu, jak się tylko pojawiły bardzo wysokie limity odstrzałów na szakale, to są zwierzęta, które są troszkę znacznie mniejsze od wilka, może troszkę większe, na pewno wyższe od lisa, z taką dosyć małą głową, ale dosyć charakterystyczne.
Co na to wilki?
To ciekawe oczywiście, no właśnie to jest ciekawe pytanie, jak teraz reagują na to wilki? No, przypuszczam, że po prostu zabijają te szakale. Ale być może te dwa gatunki jakoś tam zaczną koegzystować. Wilki są bardzo terytorialnymi zwierzętami, one niekoniecznie będą tolerowały inne drapieżniki, takie szczególnie podobne behawioralnie czy podobne wielkościowo. No, stąd też wilki często atakują psy, bo upatrują w nich jakiejś konkurencji dla siebie. Więc przypuszczam, że z szakalem może być podobnie, natomiast szakal może jego też taka plastyczność środowiskowa pozwoli mu funkcjonować gdzieś tam na obrzeżach, na przykład kompleksów leśnych, czy w jakichś mniejszych, takich miejscach, które dla wilka nie są optymalne. Więc,
to no, rolnicy to jest, też są niezadowoleni.
Nie, no dlaczego? No, myślę, że akurat szakale nie powinny jakichś dużych tutaj szkód w gospodarce rolnej czynić, więc nie spodziewam się tutaj akurat konfliktów z rolnikami. No, może niekoniecznie.
W życiu sobie nie wyobrażałem, że zobaczę kiedyś modliszkę na żywo w Puszczy Białowieskiej, a już nie mówiąc o szakalach.
No tak, są to zmiany naprawdę takie zdumiewające. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co tutaj zawsze było. No, ten klimat był w miarę stabilny. Oczywiście podlegał takim wieloletnim, powolnym zmianom, ale no teraz są to zmiany rzeczywiście bardzo gwałtowne i ta jeszcze taka gospodarka człowieka, czy w ogóle obecność człowieka sprzyja tym zmianom, bo te zawleczenia przypadkowe zwierząt czy roślin no są bardzo częste. No, proszę zwrócić uwagę na cały handel internetowy, na przykład zwierzętami różnymi egzotycznymi, prawda? Ludzie hodują te zwierzęta, a potem je często wypuszczają, czy gdzieś te zwierzęta uciekają. No, są hodowle też takie mniej lub bardziej oficjalne i legalne, też gatunków obcych w Polsce. No, mieliśmy ostatni przypadek tego bizona, który gdzieś tam w południowej Polsce się uciekł z jakiejś hodowli, więc ta, niestety my jesteśmy tutaj często źródłem tego problemu. Zresztą te zmiany klimatyczne to też jest nasze dzieło tak naprawdę, bo masowe spalanie paliw kopalnych i wrzucanie do atmosfery kolejnych porcji dwutlenku węgla, no to jest ewidentnie dzieło człowieka, więc niestety natura sobie radzi doskonale sama. Jeżeli zaczyna tutaj ta ingerencja ludzka być taka niekontrolowana i bardzo znaczna, no to wtedy te ekosystemy napotkają na szereg trudności.
Rozmawialiśmy o klimacie, rozmawialiśmy o Puszczy Białowieskiej, przepięknej o każdej porze roku. Teraz jeszcze trwają ferie zimowe. Czy Puszcza Białowieska zimą, nawet tą słabszą zimą, to jest dobry kierunek na zimowe ferie?
Naprawdę jest, uważam, że świetny kierunek na zimowe ferie. Tutaj nie ma zbyt wielu turystów w Białowieży, więc jest tak dosyć spokojnie, kameralnie. Jest bardzo fajna baza taka agroturystyczna. Można mieszkać w ekskluzywnym hotelu, a można wynająć sobie jakąś starą chałupę drewnianą i w niej spędzić w czasy w Białowieży. Las jest generalnie dostępny do Parku Narodowego. Bardzo zachęcam, żeby odwiedzić Park Narodowy, natomiast tam do tego rezerwatu ścisłego jest wejście tylko z przewodnikiem i tam można zobaczyć naprawdę naturalny las, który tutaj był w Europie, w całej Europie 1000 czy 2000 lat temu. Natomiast jeżeli nie chcemy iść z przewodnikiem do parku, no to możemy, cała pozostała część puszczy jest generalnie dostępna, z wyjątkiem miejsc, gdzie ten rozpad drzewostanów świerkowych jest na tyle duży, że lasy państwowe wprowadziły, moim zdaniem, trochę na wyrost zakazy wstępu. No ale to tam będziemy widzieli takie tabliczki, które zakazują nam wstępu. Natomiast większość szlaków turystycznych, wszystko jest tutaj dostępne. Można przyjechać do puszczy i naprawdę pochodzić po lesie. Jest taka ostatnie chwile, jeszcze powiedzmy parę tygodni takiej absolutnej ciszy w lesie, kiedy wieczorem nie słychać żadnych ptaków, jeszcze nie zaczęły bębnić dzięcioły, jeszcze nie zaczęły śpiewać sikory, więc jest naprawdę bardzo, bardzo taka fajny moment, żeby pobyć w lesie, zobaczyć jak ten las, jak jest różnorodny, jak się zmienia z miejsca na miejsce. On nie jest to taki homogeniczny, nie jest to taka homogeniczna uprawa jednego gatunku drzewa, tylko właśnie tu jest bardzo dużo zmian wilgotności, typów drzewostanu, wieku drzewostanu. Te drzewa, jest bardzo wiele gatunków drzew, których często nie widzimy w innych miejscach w Polsce. Są na przykład lipy, graby, tutaj są bardzo częste, które są rzadkością w innych miejscach, więc no bardzo zachęcam. To jest naprawdę świetne doświadczenie. Po prostu myślę, że każdy powinien zobaczyć, jak wygląda prawdziwy las, bo z całym szacunkiem Mazury, czy gdzieś tam jakieś lasy północno-zachodniej Polski, no to w porównaniu z Białowieżą wypadają bardzo, bardzo blado. Bardzo zachęcam do sprawdzenia, jak to wygląda u nas.
Aż by się chciało, panie profesorze, zostawić teraz wszystko i pojechać właśnie do Białowieży.
Myślę, że to jest dobry pomysł na zbliżający się weekend.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był doktor habilitowany Michał Żmichorski, profesor i dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Biorę aparat fotograficzny i chyba do pana jadę.
Super. Widzimy się w takim razie niedługo. Dziękuję. Do zobaczenia.